Poprzednie kazanie tydzień temu miał w tym miejscu Włodek Tasak. Mówił wtedy na temat kazania na górze i na temat błogosławieństw w kazaniu na górze. O tym też uczył w sobotę przed niedzielą. Kazanie na górze rozpoczyna się w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza i kończy się w rozdziale 7. I kończy się takimi słowami. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiał wiatr i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął. A upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Jakkolwiek słowa tutaj wypowiedziane i ta zachęta, którą Chrystus kieruje do swoich słuchaczy, odnosi się do wybranych tekstów kazania na górze. Bo wtedy Chrystus te słowa wypowiada. Niemniej jednak my dzisiaj, ludzie żyjący w czasach, w których mamy już zamknięty kanon pism, możemy dokonać takiej obserwacji, interpretacji i nawet zastosowania, iż słowa te nie dotyczą tylko kazania na górze. Słowa, iż należy budować swoje życie i swój dom na skalę, czyli na słowach Chrystusa, dotyczą całego Pisma Świętego i wszystkich pism, które w tym kanonie są zamknięte. A więc kto słucha i wykonuje. Nie tylko kto wykonuje, ale kto słucha, a żeby słuchać, trzeba mieć słowa, które się słyszy. Słowa Chrystusa, zapisane w Biblii. Dzisiejsze moje kazanie będzie jednym chyba z bardzo nielicznych w tej wspólnocie, które głoszę od wielu lat, w które nie będzie kazaniem homiletycznym, egzegetycznym, czyli nie będzie to kazanie oparte na tekście, na wybranym fragmencie. Będzie to kazanie tematyczne. A tematem dzisiejszego kazania jest kazanie osobiste. Pozwólcie, że zacznę od powiedzenia wam na temat mojego warsztatu, jak przygotowuję się do kazania. Ci, którzy tutaj są i mieli już kiedyś okazję mówić kazanie, pewnie częściowo ten warsztat powielają. Posłuchajcie, jak ja to robię. Najpierw szukam tematu kazania. O czym mam mówić? Zadaję sobie takie pytanie. Czego ci ludzie chcą ode mnie usłyszeć? Właściwie od Boga, który mnie powołał, abym tego dnia stanął i coś do tych ludzi powiedział, czyli do was. Z czym ci ludzie mają problemy, się zastanawiam, bo może o to chodzi, żebym na nie odpowiedział. Z czym się zmagają, abym mógł ich pocieszyć? Czego Bóg chce nauczyć słuchaczy przez kazanie, które powiem w niedzielę? Praca nad tym pierwszym etapem jest zawsze najtrudniejsza. Jak uzyskuję odpowiedź? Rozpoczynam od modlitwy, ale nie takiej jednozdaniowej. Modlę się, czytam, chodzę, myślę, modlę się, czytam, słucham. Słucham, co Bóg ma mi do powiedzenia. bo zadałem mu pytanie, z czym mam w niedzielę przyjść i o czym opowiedzieć? Modlę się, otwieram też Biblię i czytam. Czytam trochę z Ewangelii, czytam trochę ze Starego Testamentu. Szukam też w literaturze chrześcijańskiej, którą akurat gdzieś tam też mam położoną, też czytam, jestem w trakcie na jakimś rozdziale. Rozpoczynam wysłuchiwanie odpowiedzi na pytanie, czego chcesz od nas, Panie. Od nas, a nie tylko ode mnie, w sensie, żebym ja do was powiedział, ale to kazanie zawsze, może nie pierwszym, ale odbiorcą, który w sposób oczywisty doświadcza działania tego kazania, jestem ja sam. Takie mam wrażenie, bo widzę to działanie tych słów, tego kazania, widzę to działanie w moim życiu. Rozmawiam później ze swoją żoną, rozmawiam z dziećmi, jak jedziemy, przemyśliwujemy na ten temat. Widzę, czy coś z tym dalej zrobiliśmy, czy nie. Myślę, że też macie podobnie. Kiedy wychodzicie w niedzielę, też troszeczkę nad tym myślicie, zastanawiacie się, czasami przychodzicie do kaznodziei, do mnie też, pochwalicie, powiecie, to mnie zainspirowało. Fajnie. Ale nie jestem czasami tak blisko w waszym życiu i nie wiem, jakie jest to działanie. Wy wiecie je najlepiej. Jakie ono skutki przynosi w waszym życiu. Moja żona wie, kiedy kończę pierwszy etap. Etap znalezienia tematu kazania. Jakbym już miał je całe zrobione. Zaczynam chodzić uśmiechnięty, zaczynam tak, już jakby wszystko ze mnie zeszło, bo już wiem, czego Bóg chce ode mnie, żebym powiedział. Mam temat kazania. A to dopiero tylko temat. Ale ten etap zawsze jest najtrudniejszy. Ale mam już odpowiedź na pytanie. Czego chcesz od nas, Boże? Co mamy zmienić w naszym życiu? Zawsze głoszonemu kazaniu towarzyszy zmiana, a przynajmniej tak powinno być. Zmiana postawy, zmiana życia. Czasami jest to zachęta, czasami pociecha. Czasami jest to napomnienie, ale zawsze jest to zmiana. A przynajmniej w tym celu zawsze kaznodzieja kazanie głosi. Drugi etap. Jak już wiem, o czym mam mówić, muszę poszukać odpowiedzi na pytanie, co na ten temat mówi Biblia? Co na ten temat mówi Pismo Święte? Często na to pytanie mam już odpowiedź załatwioną w pierwszym etapie. Dzieje się to wtedy, gdy swoje poszukiwania tematu kazania opieram na czytaniu Biblii. Wtedy znajduję fragment i wiem już, na jaki temat mam mówić i mam już fragment, z którego mam uczyć. Wtedy to Pan Bóg poprzez swoje słowo wskazuje zarówno temat, jak i dany fragment w Piśmie, który o tym zagadnieniu mówi. Zdecydowanie wolę taką formę, kiedy w modlitwie, we współpracy z Duchem Świętym w Biblii poszukuję tematu kazania, tematu odpowiedzi na pytanie, czego chcesz od nas, Boże. Czasami jednak zdarza się, iż wcześniej mam już temat. Wcześniej mam temat niż konkretny fragment. Dzieje się to zwykle w sytuacjach, gdy nadchodzące wydarzenia w życiu wspólnoty, do której mam mówić, niejako ten temat narzucają. Są to święta, jest to rozpoczęcie roku szkolnego, jest to zakończenie roku kalendarzowego, jest to jakaś trudna sytuacja, przez którą wspólnota przechodzi, albo jest to jakaś fajna sytuacja, radosna, przez którą wspólnota przechodzi i o której warto powiedzieć. W takiej sytuacji, kiedy najpierw mam temat, bardzo starannie rozpoczynam poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co Biblia mówi na ten temat. Nie tylko w jednym fragmencie, który znajdę, ale zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym Testamencie. Badam objawienie Boga na dany temat, które objawiało się od Starego Testamentu, a później poprzez Chrystusa zostało dopełnione, a nie zamienione. Trzecim etapem jest praca z tekstem. Każdy fragment Pisma Świętego, z którym pracuję podczas przygotowywania kazania, powinien przejść trzy etapy. Obserwacje, interpretacje i zastosowanie. W obserwacji szukam odpowiedzi na pytania, kto to napisał, do kogo był skierowany ten tekst, kiedy i w jakich okolicznościach był napisany. Oraz co tam jest napisane, jakie słowa tam padają. Kiedy już to wiem, kiedy już to zbadam, przechodzę do interpretacji. Na tym etapie pracy z tekstem rozpoczynam wyciągać wnioski. Co ten tekst tak naprawdę mówi? Co autor chciał przekazać słuchaczom? O czym uczy? Na jakie wartości wskazuje? Jakie zachowania chwali? Jakie zachowania gani. I najważniejsze, co ten fragment mówi o Bogu, o Jego zasadach i o Jego wartościach. Kiedy już to wiem, kiedy mam zrobioną interpretację, mam powyciągane wnioski, przechodzę do ostatniego etapu, czyli zastosowanie. Jak dany wniosek, dana grupa wniosków, które wypracowałem, ma być zastosowana dzisiaj w moim życiu i w waszym życiu. Co konkretnie można w danej sprawie, o której dany wniosek mówi, zrobić? Co konkretnie można w tej sprawie zrobić? Jakie kroki, jakie działania powinniśmy podjąć, aby w danej sprawie wykonać to, co Bóg poprzez Pismo do nas mówi. Nie tylko jakie, ale też kiedy to trzeba zrobić. I co konkretnie. Kiedy to już mam zrobione, mam zamknięty cały etap pracy nad tekstem w przygotowaniu kazania. Ale dlaczego wam to mówię? Dlaczego opisuję ten proces? Przecież niewielu z was mówi kazania. Zachęcam, aby dzielić się słowem. No niewielu, prawda, zgoda. Ale ja na razie nie powiedziałem ani słowa o tym, jak się to kazanie mówi. Jak stanąć przed kazalnicą, jak pracować z mikrofonem, co zrobić ze swoim organizmem, żeby się nie stresował. Czyli jak to kazanie głosić. To, co opisałem wcześniej, opisuje po prostu proces, w którym Bóg poprzez Ducha Świętego współpracuje z człowiekiem, by wskazać mu ważne prawdy w jego życiu, którym osobiście go prowadzi, którym go uczy, którym poprzez swoje słowo objawia człowiekowi siebie samego. Co dokładnie jest ten proces? Od rozpoczęcia odpowiedzi na pytanie, czego chcesz ode mnie, Boże, poprzez poszukanie fragmentów w Piśmie, współpracę z Duchem Świętym w tej sprawie, modlitwę, znalezienie fragmentu, popracowanie nad tekstem, znalezienie wniosków oraz ustawienie, co ja chcę z tymi wnioskami zrobić. Ten, kto słucha i ten, kto wykonuje. ten będzie uznany za mądrego człowieka, który zbudował swój dom na skalę. Zapomniałem powiedzieć, znaczy zrozumiałem też, kiedy przygotowywałem teraz to kazanie, że to, co wyznałem wam na początku mojego dzisiejszego kazania, to znaczy, iż jestem pierwszym beneficjentem, czyli odbiorcą każdego mojego kazania. Że to może powodować, iż każdy z was może takie kazanie osobiste w swoim życiu sobie robić. Nie musicie czekać na kaznodzieja, który to powie w niedzielę. Można oczywiście przyjść, będzie kolejne kazanie. Ale tak naprawdę każdy z nas może sam przejść ten proces i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego chcesz ode mnie, Boże? Czy nie chciałbyś usłyszeć głosu Boga mówiącego do ciebie poprzez Biblię? Nie tylko poprzez kaznodzieję, ale indywidualnie do ciebie, w środku, intymnie, dokładnie w twoich sprawach, odpowiadając tobie na twoje pytanie. Pewnie nie zawsze otrzymasz odpowiedź na pytanie, z którym przychodzisz. Dlatego lepiej przyjść z pytaniem tak uniwersalnym, z którym ja przychodzę. Czego chcesz ode mnie, Boże? Kiedy przyjdziesz z gotowym pytaniem, możesz tej odpowiedzi nie dostać tym razem. O tym uczy cała Biblia. Ale na pewno nie odejdziesz z pustymi rękoma, jeśli będziesz chciał usłyszeć, co Bóg ma ci tak naprawdę do powiedzenia. To wszystko usłyszysz, to wszystko znajdziesz w Jego Słowie. Tylko musisz się zabrać do roboty. Do tej roboty musisz zaprosić Ducha Świętego. Bez Niego tego nie zrobisz. Zatem zrób to, co ja robię przed każdym kazaniem. To, co opisałem wcześniej. Zacznij od szczerej modlitwy. Od szczerej modlitwy. Stanięcia przed Bogiem z pytaniem, czego chcesz ode mnie, Boże? Czego chcesz mnie nauczyć? Co mi chcesz pokazać tym razem? Poproś, aby Bóg poprzez swojego Ducha Świętego, bez którego tego nie zrobisz, aby pokazywał ci rzeczy, które chce zmieniać w twoim życiu, a może które mają cię pocieszyć. By wykorzystywał Biblię, czyli Słowo Boga, aby przemawiało do ciebie, bo po to ono jest, by wskazywało tematy, którymi chce Pan Bóg, abyś się zajął. Nie rób tego w pośpiechu. Znajdź spokojny czas, znajdź spokojne miejsce. Nie rób tego w pośpiechu. Nie załatwisz tego w 3 minuty. Ci, którym udało się to, iż usłyszeli głos Boga z Pisma i wiedzieli, że to jest do nich i to było przez otwarcie, przez 3-5-minutowe przeczytanie fragmentu Pisma w tramwaju, dostąpili łaski. Ale to nie jest standard. Poświęć czas i dedykuj na to czas, aby Pan Bóg mówił do ciebie. Później, kiedy już masz modlitwę za sobą, kiedy już znalazłeś miejsce, żeby spokojnie skupić się na rozmowie z Bogiem i na czytaniu Biblii, zacznij ją czytać. Jeśli czytasz regularnie jakąś księgę lub Ewangelię, kontynuuj to czytanie. Pan Bóg będzie do ciebie mówił. Jeśli czytasz jakieś fragmenty wyrywkowo, które otrzymujesz regularnie, może z jakiejś aplikacji na przykład, w porządku, kontynuuj to. Może ten fragment rozbuduj o cały rozdział, będziesz wiedział więcej, co tam jest zapisane. Jeśli nie czytasz i nie stykasz się z Biblią regularnie, mam napisane, nie przejmuj się, ale kiedyś trzeba zacząć. Zacznij od Ewangelii. Może poszukaj jakiegoś psalmu, który cię zaintryguje. Poszukaj, poczytaj poszczególne historie, wydarzenia zapisane w Ewangeliach z życia Jezusa. Może to być na przykład kazanie na górze, które sobie sam przeczytasz i w których Duch Święty będzie z tobą pracował. Mogą to być poszczególne nauczania Chrystusa, które sobie znajdziesz w Ewangeliach. Mogą to być listy apostolskie. Mogą to być księgi prorockie. Zwłaszcza polecam proroków mniejszych i listy. W kilku rozdziałach zawarty jest cały początek, środek i koniec. Bardzo lubię je czytać. Jeśli właśnie nigdy nie czytałeś Biblii i spotykasz się z nią pierwszy raz, zacznij od Ewangelii. Dlaczego? Gdyż Stary Testament zapowiadał Ewangelię, a listy interpretują Ewangelię. Ale Ewangelia, cztery Ewangelie, to jest rdzeń, od którego zacznij czytać Pismo, jeżeli pierwszy raz się z tym spotykasz. A najkrótsza jest Ewangelia Marka, jakby ktoś. Także też polecam. Jeżeli szukasz odpowiedzi na konkretny temat i z tym przychodzisz do Boga, w porządku. Czeka cię dłuższa praca, ale jest to do zrobienia. Weź konkordancję, weź słownik biblijny. Poszukaj też w internecie wyszukiwarek, gdzie możesz znaleźć, w których fragmentach dane słowo, dany temat istnieje, czy się pojawia. Zacznij od tego. Zbierz te fragmenty i systematycznie analizuj, co Biblia uczy na ten temat. I tak jak już wspomniałem, mocna sugestia dla tych, którzy będą tak robić i szukać odpowiedzi na konkretne pytania i tematycznie zajmować się jakimś zagadnieniem. Szukaj odpowiedzi zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Nie tylko w Nowym i nie tylko w Starym. Bo Chrystus i Ewangelia i Nowy Testament uzupełniły, a nie zamieniły przesłanie Starego Testamentu. A więc poszukaj szerzej. Pamiętaj też, nie jest to zwykła książka, z którą się będziesz zmierzać, czy z którą się zmierzacie, lecz natchnione Słowo Boże. I to nie jest taki slogan, natchnione Słowo Boże. To jest natchnione Słowo Boże, poprzez które Bóg upodobał sobie rozmawiać z tobą, mówić do ciebie, uczyć cię i mnie. Pisali je ludzie natchnieni Duchem Świętym, dlatego jest ona natchniona. Tak więc do jej odczytywania też potrzebny jest ten, który pracował przy jej napisaniu, czyli Duch Święty. Oczywiście możesz sobie badawczo, bez Ducha Świętego, jako nienawrócony człowiek, tak samo do tej Biblii sięgać. Ale jeżeli chcesz, żeby ona działała jako Słowo Boże w twoim życiu, potrzebny jest Duch Święty. Wtedy zobaczysz fragmenty, które są do ciebie. Zobaczysz tematy, które masz w swoim życiu do załatwienia. Zobaczysz zachętę i napomnienie. I będziesz miał swoje osobiste kazanie za każdym razem, kiedy znajdziesz czas. Daj się mu prowadzić, Duchowi Świętemu, podczas czytania Biblii. W Ewangelii Jana, już ją wertuję, w dwóch fragmentach mamy ciekawe wzmianki na temat współpracy z Duchem Świętym. W 14 rozdziale, w 26 wersecie czytamy, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To są słowa Chrystusa. Nauczyciel Duch Święty przypomni wam wszystko. On was nauczy i poprowadzi. W 16 rozdziale od 13 wersetu czytamy, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, ten sam Duch, Duch Święty, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, z mojego weźmie i wam oznajmi. Kto? Duch Święty. Pocieszyciel, nauczyciel. Kiedy czytasz Biblię, współpracuj z Nim. Bez Ducha Świętego nie osiągniesz efektów takich, po które całe pismo, to jest zbiór ksiąg, zostało napisane. Kiedy już będziesz wiedział, że właśnie tym tematem, tym fragmentem masz się zająć, tutaj wracam do tych etapów, już powoli zmierzam do końca. Postępuj tak, jak ja postępuję z kazaniem. Zacznij od obserwacji, przejdź do interpretacji i koniecznie zakończ zastosowanie. W obserwacji zwróć uwagę na to, kto to pisze. W obserwacji zwróć uwagę, do kogo autor kieruje swoje słowa w tym tekście. Gdzie ci ludzie są, w jakim są otoczeniu, w jakim są kontekście. W interpretacji zwróć uwagę na słowa, które tam padają. Zwróć uwagę na wartości, które tam się pojawiają. Zwróć uwagę na zasady, które stamtąd się przebijają. O czym uczy ten fragment? Na co wskazuje? Jakie zachowania chwali, a jakie zachowania gani? Na końcu przejdź koniecznie do zastosowania. Bo ten, kto słucha, a tego nie robi, więc nie tylko posłuchaj, ale zastosuj to słowo. A więc zrób sobie konkretny plan, co zrobię z tym wnioskiem, którym Pan Bóg mi właśnie powiedział. Kiedy to zastosuję? Po czym sprawdzę, że to osiągnąłem? Dwie praktyczne jeszcze rady. Powiedziałbym takie przyziemskie. Jeszcze raz proszę, poświęć czas. Dedykuj czas na to. Jeżeli włożysz w to pracę, dostaniesz efekt. I druga sprawa, rób notatki. Twoje myśli zaczną krążyć w różny sposób. Rób sobie notatki. Który fragment, o czym mówi. Przejdź do zastosowania, zrób sobie plan. Pracuj z tekstem i rób notatki. Ważna informacja. Nie musisz kończyć teologii, by samemu czytać ze zrozumieniem. Oczywiście, jeśli masz czas, chcesz sobie postudiować, zapraszam do seminarium. Jest ich kilka, możesz sobie wybrać. Jeżeli nie masz czasu na trzyletnie studia, są też kursy, gdzie uczy się czytać Biblię. Uczy się przejść przez tą metodę, o której mówię. Obserwacja, interpretacja i zastosowanie. Możesz też kupić książkę, która na przykład mówi na ten temat, jak czytać Biblię. Ja mam u siebie w bibliotece taką starą już książkę z czasów mojej młodości, to zabrzmiało, a którą pewnie część z was tak samo w tej bibliotece ma, czyli Przewodnik do zrozumienia twojej Biblii, Josha McDowalla. Na przykład to. Jest i tych pozycji jest więcej. Znajdź książkę, możesz nauczyć się studiować Biblię. Najważniejsze jednak jest to, byś czytał i miał kontakt bezpośredni ze Słowem Boga. Nie daj sobie wmówić, że musisz mieć szczególną wiedzę. Nie daj sobie wmówić, że musisz mieć szczególną wiedzę, aby otworzyć Biblię i czytać ją. Nie daj sobie wmówić, że musisz mieć specjalnego nauczyciela, który ci to wytłumaczy, co tam jest napisane. Bo jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Chrystus, który jest tym Słowem Bożym. Nic więcej ci nie jest potrzebne w podstawowym zakresie. Duch Święty. On ci jest potrzebny. Inni mogą tobie pomóc, ale nie musisz mieć pośrednika. Nie musisz mieć pośrednika pomiędzy Słowem Boga a tobą. Na koniec opowiem wam historię. Część z was już ją słyszała. Znowu to jest historia z mojego życia, z budowania wspólnoty, w której się wychowywałem, wzrastałem, z Wrześni. 3 osoby usłyszały Ewangelię na zlocie hipisowskim gdzieś pod Częstochową, w której szli w ogóle niezwiązaną z Bogiem tak naprawdę. Tam usłyszeli, od braci nawróconych usłyszeli Ewangelię. Ale był to ostatni dzień. Już wszyscy się rozjeżdżali i oni usłyszeli Ewangelię, nawrócili się, narodzili się na nowo i szybko musieli ci bracia, którzy zwiastowali Ewangelię, lecieć dalej, bo żniwo było tego wieczoru wielkie i dali im jedną Biblię i powiedzieli, oni mówią, no co my mamy robić? I usłyszeli, bierzcie to, czytajcie i żyjcie tym, co tam jest napisane. Na razie, cześć, niech Bóg będzie z wami. I z tą jedną Biblią przyjechali do Wrześni. Była ich 3. Zaczęli ją razem czytać, później kupili sobie, każdy miał swoje. W przeciągu kilku tygodni z tych 3 było już kilkunastu. Ja byłem w tym 2 etapie. Po roku z tych kilkunastu było ponad 70 osób, które czytały Biblię i modliły się razem. Nie mieliśmy żadnego nauczyciela. Nie mieliśmy żadnego autorytetu prócz Boga. Spotykaliśmy się razem, otwieraliśmy Biblię, czytaliśmy. Myśleliśmy, co tu jest napisane? Jak to zrobić? Co Bóg nam przez to mówi? Modliliśmy się, prosiliśmy, aby Duch nam pokazywał, Duch Święty, co my mamy robić. I tak się działo. Dopiero później Pan Bóg z łaski swojej dał nam koło nas ludzi, którzy nas kształtowali, pokazywali nam, ile różnych rzeczy popełniliśmy nie tak, ale koniec końców, jak na tej szali położymy to wszystko, ile błędów żeśmy popełnili, a gdzie żeśmy zaszli? Pokochaliśmy Pana. Ponad 70 osób z 3 ludzi i z 1 Biblii. Tylko dlatego, że ją czytali z Duchem Świętym i stosowali to, co tam jest napisane. Był Bóg, który poprzez swoje słowo przy współpracy i prowadzeniu Ducha Świętego objawiał nam swojego Syna. kończę dzisiejsze kazanie też fragmentem na ten temat, bardzo znanym dla wszystkich z was, z drugiego listu do Tymoteusza. Z trzeciego rozdziału, 16-17 werset, pewnie nie jesteście zaskoczeni. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czytajmy Biblię. Współpracujmy z Duchem Świętym, bo nie na darmo nam to zostało dane, a jest to słowo pożyteczne dla nas, dla każdego z nas. Tego wam życzę. Amen.